Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Czołem, witam wszystkich, rozpoczynamy dzisiaj naszego live'a. Drodzy Państwo, naprawdę dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Miło mi powitać wszystkich stałych widzów historii realnej, wszystkich patronów. Słuchajcie, no więc tak, irańscy komandosi dokonali spektakularnych abordaży dwóch potężnych kontenerowców. Olbrzymich jednostek pływających. Wydarzyło się to oczywiście w cieśninie Ormus. Cała blokada Trumpa z hukiem się zawaliła, jak pisze Financial Times. Kolejne statki, mimo desperackich prób amerykańskich, przechodzą nieniepokojone przez cieśninę i pływają do Iranu. Trump w akcie zemsty chce wyrzucić irańską reprezentację piłkarską z Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych i zastąpić ją Włochami. Z rzeczy straszliwych Izrael dokonał potwornego, powiem wam to minuta po minucie, zabójstwa dziennikarki libańskiej. No po prostu jakiś kompletny koszmar. Trwają cały czas przeciąganie liny pomiędzy Irańczykami a Amerykanami w sprawie zawieszenia broni, sondaż Polaków, czy Polacy uważają, że zbrodnie Izraela na Palestyńczykach przypominają zbrodnie nazistów na Żydach. Jaki jest wynik tego sondażu? Zaraz wam wszystko to opowiem. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. No to oznacza, że startujmy po prostu z naszym live'em. Ale przypominam wam, to jest wiadomość najnowsza, że napisałem nową książkę. To jest na razie projekt okładki Polacy. Jest to kolejny tom mojej serii książek, opowieści niepoprawne politycznie. Polityka historyczna to jest to, czego nie lubimy. Historia realna to jest to, co lubimy. I to jest właśnie taka historia Polski, rozmaitych ciekawych epizodów opisana w sposób realistyczny, a nie bajkowo-romantyczny, czyli historia z krwi i kości. Książkę z moim autografem już teraz możecie kupić w przedsprzedaży w historii realnej, w księgarni internetowej historiarealna.pl. Myślę, że bardzo was zaciekawi. Idealna lektura, Polacy. Bardzo wam polecam, miło mi będzie, jak kupicie. Dobra, link oczywiście w opisie pod tym filmem. Lecimy z koksem, drodzy Państwo. Już widzę, że zebrało się trochę ludzi. Trochę delikatnie mówiąc, uwaga, jest nas, drodzy Państwo, już 4000. Także rewelacja. Startujmy, jestem gotowy, mam nadzieję, że wy również. Jeszcze tylko króciutko kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kajak, KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I przypominam, że partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor rewelacyjnego sprzętu marki Apple. Powiedziałem to, jak widzicie, żebyście wiedzieli, że potrafię to na pamięć. Nie czytam tego podczas wszystkich odcinków. To mógłbym się obudzić w środku nocy. Jak mnie obudzicie, to ja pozdrowię wszystkich naszych przyjaciół. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Największe podziękowania należą się wam za sukces tych live'ów, które są nową formułą historii realnej. Za to, że chcecie to oglądać, za to, że lajkujecie, za to, że subskrybujecie. Jest wielka akcja 800 tysięcy subów dla historii realnej. Komentujcie nasze filmy, przekazujcie je znajomym. No i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy nas wspierają. Albo jako patroni na Patronite, albo jako wspierający na YouTubie, albo tutaj na tych naszych czatach podczas live'ów w postaci donate'ów, cegiełek, bo dzięki temu historia realna jest niezależna. Ja sobie mogę mówić to, co czuję o wszystkich tematach na czele z postępowaniem państwa położonego tam, gdzie chcę i państwa, które zabija kogo chce. I dzięki temu mamy też stabilizację finansową, bo algorytmy niektórych tematów, które poruszamy w historii realnej, nie lubią. Także dziękuję, siłę historii realnej tworzą jej widzowie. Akurat, zebraliśmy się, minęło 5 minut, lecimy. Dobrze, irańscy komandosi Korpusu Rewolucji oczywiście zajęli dwa super kontenerowce w cieśninie Ormus. Pierwszy z nich to jest Apinondas, a drugi to jest MSC Francesca. No i jak to się, drodzy Państwo, odbyło? Otóż mamy, oba te tankowce, przepraszam, są powiązane z MSC, czyli pływają do słynnej śródziemnomorskiej kompanii żeglugowej. Trzeci tankowiec został również zaatakowany przez Irańczyków. Dziękuję za pierwsze donaty. To był Silmar, ale udało mu się uciec. I teraz tak, dysponujemy, jak to w epoce obrazkowej, dysponujemy rewelacyjnym filmem, który pokazali Irańczycy, jak dokładnie przeprowadzili tą operację. Najpierw takimi speedboatem komandosi podpłynęli do, wiecie, wygląda to jak taka mróweczka, która podpływa do słonia, bo te kontenerowce są po prostu kolosalne, wielkości takiego małego miasteczka, bym powiedział. Podpływa taka motorówka w szarych barwach obronnych pod ten kontenerowiec, wrzucają tam, słuchajcie, taką drabinkę, w taką dziurę, która jest z boków, tak jakby wejście, wspinają się po tym bardzo malowniczo ubrani komandosi irańscy, mają takie piaskowe kominiary, automaty na plecach, mundury też takie piaskowe, wchodzą na górę. Potem widzimy takie urywki z tego, jak oni są już na pokładzie i jeden urywek, jak wchodzą do jakiegoś mostku kapitańskiego, opanowywują te dwie jednostki. Te dwie jednostki, poglądałem mapę przed naszym spotkaniem, zostały zatrzymane mniej więcej w tym samym miejscu w samej ciśnienie Ormus, próbowały sforsować bez płacenia myta irańską blokadę. Przepraszam bardzo. No i słuchajcie, blokada irańska działa najwyraźniej i Caroline Levitt, zapytana o to, czy co ona na to, co Ameryka na to, powiedziała, to nie jest nasz problem, bo to są tankowce nieamerykańskie i nieizraelskie, my tylko tymi się przejmujemy. Jest to oczywiście policzek dla wszystkich innych sojuszników Ameryki, dla wszystkich innych krajów, które, drodzy Państwo, uwaga, mają problemy i to nie jest tak, że to nie jest problem Ameryki. To jest problem Ameryki, ponieważ to Ameryka wygenerowała ten problem, a nie Iran. Cieśnina Ormus jest zapowiadaną przez Irańczyków środkiem obronnym, odwetowym za atak Ameryki. Irańczycy to zapowiadali, że to zrobią, wbrew temu, co dzisiaj opowiada Trumpinio. No i to, drodzy Państwo, zrobili. Dobrze, i teraz tak, najlepszy chyba komentarz do całej tej historii z tym, że dwa potężne kontenerowce, wiecie, takie kontenerowce mają olbrzymią ilość tych kontenerów i tego cargo na swoich pokładach, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy tam pływa, na tym delikatnie mówiąc, nawet tutaj sobie wypisałem, sprawdziłem to, ta Francesca miała, słuchajcie, 363,5 metra długości, 46 metrów szerokości, a ten drugi Epinandos 300 metrów długości, 42 szerokości. Wejdzie tam naprawdę bardzo, bardzo dużo drogiego towaru. Pierwszy z tych tankowców pływał pod banderą Panamy, drugi pod banderą Liberii. No ale jak choćby posłuchać, wystarczy nazwy, w rzeczywistości był chyba grecki ten Epinandos. I teraz tak, najlepszym, ale to absolutnie najlepszym komentarzem do tego, że Amerykanie są kompletnie bezradni wobec tego, że Irańczycy przy pomocy dronów i motorówek i facetów z kałaszami zablokowali tą cieśninę, napisał pan Marek Stefan ze Strategy and Future, który napisał, że jest to trudno o lepszą ilustrację tego absolutnego upadku Stanów Zjednoczonych, który do tej pory zapewniał całemu światu dobro w postaci, słuchajcie, uwaga, globalne dobro bezpiecznego przepływu i wolności szlaków morskich, na których to czele stała US Navy. I dzisiaj Amerykanie nie są w stanie tego dowieść, a na tym przecież opierała się cała ich potęga. No więc bez wątpienia jest to bardzo, bardzo poważny problem. I teraz tak, o ile ta blokada cieśniny irańskiej działa, to nie działa zupełnie blokada amerykańska, bo jak pamiętacie, Irańczycy blokują cieśninę, a potem dalej Amerykanie ustawili swoją blokadę irańskich portów. I teraz posłuchajcie, według Financial Times blokada Trumpa, to jest taki anglicyzm, skolapsowała, ale to jest ładne słowo, prawda? Trzeba przyznać, nie ma dobrego odpowiednika, nie wiem, załamała się, upadła z hukiem, po prostu jest to kompletna kompromitacja. CENTCOM podał, że zatrzymali, drodzy Państwo, 31 statków, więc na pierwszy rzut ucha brzmi to imponująco, ale słuchajcie, 34 przepłynęły. 34 potężne kontenerowce, masowce, tankowce z ropą, za którą Iran dostaje żywą, żywą gotówkę, setki milionów dolarów, przepłynęły. I jakim sposobem, no można krótko skomentować to, że po prostu ona jest dziurawa i Amerykanie nie są w stanie sobie poradzić ze skutecznym założeniem tej blokady w tak ruchliwym miejscu jak cieśnina Ormus. I teraz Trump, jak wiecie z wczorajszego live'a, w kilku tweetach mówił: Irańczycy tracą 500 milionów dziennie, bo nasza blokada jest super szczelna, żaden kraj tego nie wytrzyma. No wytrzyma, oczywiście, że wytrzyma, skoro ta blokada wcale nie jest szczelna, te okręty wpływają i wypływają, przepraszam, statki wypływają i wpływają, a jeszcze Iran ma na północy Morze Kaspijskie, przez które może sobie tam ciągnąć z Rosji jedzenie i inne rzeczy, które Amerykanie po prostu nie są w stanie zablokować. I teraz tak, to posłuchajcie, to nie są ostatnie asy w rękawie, które ma Iran, bo Trump bardzo się denerwuje, jak ktoś mu mówi, że Iran ma mocne karty. No to posłuchajcie, co Iran jeszcze może zrobić. Iran opublikował mapę taką bardzo dokładną, na której widzimy wszystkie podwodne kable, które przepływają w cieśninie Ormus i w najbliższym jej sąsiedztwie. Między innymi potężne 4 wiązki kabli zapewniających internet, 97% internetu do Zatoki Perskiej, Dubaju, Zjednoczonych Emiratów, nie wiem, Iraku, Kataru, Bahrajnu, wszystkich tych państw idzie tymi kablami. I posłuchajcie, co napisali. To jest Irańczycy, to jest bardzo, bardzo delikatna infrastruktura krytyczna i podatna na ataki. Czytajcie, przepraszam. Czytajcie, Amerykanie, w razie draki jesteśmy w stanie te kable zerwać bez żadnego problemu. Rosjanie pokazali, że wystarczy kotwicą ciągnąć, pod niej się taki kabel zrywa. To jest bardzo delikatna infrastruktura. W związku z tym to jest as pik. Potem kolejna sprawa to jest, drodzy Państwo, Yanbu oczywiście. Irańczycy tak grożą, że w razie dalszej eskalacji wysadzą ten ratunkowy rurociąg, którym Arabia Saudyjska przerzuca swoją ropę naftową, 7 milionów baryłek ropy dziennie, nie przez cieśninę Ormus, tylko drogą lądową na Morze Czerwone. W związku z tym, gdyby to się okazało prawdą, no to znika ten kolejny surowiec ze światowych rynków i to jest oczywiście as kier. Teraz, drodzy Państwo, trzecia karta, którą mają w rękawie, no to jest i grożą tym również dzisiaj, uruchomienie Houthi, którzy mogą zamknąć ten kluczowy szlak przez kanał Suezki, drugi kluczowy szlak światowy przez cieśninę Bab el Manbir. To jest bardzo łatwo zrobić, wystarczy strzelać tam dronami, co już często Houthi robili. I to jest oczywiście as karo. I wreszcie as trefl, to jest, zagroził Iran uderzeniem w port w Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest jeden z największych na świecie portów załadunkowych do załadunku ropy naftowej i innych surowców na statki. I według jednej analizy, gdyby uderzyli Irańczycy w te 4 punkty, no to efekt byłby taki, że 1/4 światowej energii by po prostu zniknęła z rynku, przy oczywiście jednoczesnej blokadzie cieśniny Ormus. Także zobaczcie, mają 4 mocne asy w ręku, a Trump, no jak widzicie, coś nie bardzo, bo przypominam wam, że wczoraj Trump w akcie desperacji, kiedy Irańczycy olali po raz kolejny jego kolejne ultimatum, właściwie już teraz stwierdził, no okej, to ja przedłużam jednostronnie rozejm na czas nieokreślony. Jest to absolutna porażka, upokorzenie Stanów Zjednoczonych. Wyliczyli dziennikarze amerykańscy, że Trump 5 razy, drodzy Państwo, 5 razy stawiał Iranowi ultimatum i 5 razy został olany i 5 razy musiał je przedłużać, 4 razy na jakiś czas, a teraz to już stwierdził w ogóle, że na czas nieokreślony, bo już po prostu nie chce się więcej kompromitować. No i teraz jest sytuacja taka, że Trump, którego ego, jak wiecie, jest bardzo rozbudzone, a po prostu była wojna nerwów i Irańczycy ją wygrali. I Iran pokazał kapitalny, zobaczcie u mnie na X-ie filmik, wygenerowany przez AI, że jest 100 rozmów, po jednej stronie siedzi amerykańska delegacja na czele z Trumpem, a po drugiej stronie jest flaga Iranu, ale puste krzesła. Trump się coraz bardziej denerwuje, piekli, gdzie oni są, do jasnej ciasnej, gdzie są ci Irańczycy, dlaczego nie przychodzą? Tupie nogą, denerwuje się, patrzy na zegarek, wiecie, jak Jaś Fasola na tym słynnym memie. No i nagle przychodzi karteczka. To od Irańczyków, panie prezydencie. Tam jest napisane Trump, zapknij się. I Trump taki wściekły i mówi, no to w takim razie na prośbę Iranu, przepraszam, na prośbę Pakistanu przedłużam rozejm. I w tym momencie śmiech sali się rozlega i wszyscy się z niego śmieją. Słuchajcie, Irańczycy, którzy mieli być według amerykańskiej narracji jakimś topornym islamskim reżimem rodem z jakiegoś głębokiego średniowiecza, okazali się mistrzami propagandy internetowej, memów, filmików, dowcipów ciętych, a Trump miota się jak kurczak bez głowy, a jego rzeczniczka biedna Caroline Levitt pewnie rwie sobie włosy z głowy, że musi wszystkie tłumaczyć te jego wariactwa. No krótko mówiąc, Trump traci kontrolę nad sytuacją, nie ma dobrego wyjścia i John Kent, mój ulubieniec, pamiętacie, to jest ten, który podał się do dymisji, szef tego antyterrorystycznego Departamentu Stanów Zjednoczonych, powiedział, że najprostsze będzie trzecie rozwiązanie. Ani ustępstwa Trumpa, ani ustępstwa Iranu, tylko po prostu wracajmy do domu. No uznajmy, że to jest porażka, czy też inaczej. No nie musimy tego uznawać nawet, zbierajmy swoje zabawki i spadajmy z tego Bliskiego Wschodu. No. Bo wiecie, ten stan formalny wojny czy nie wojny między Iranem a USA może trwać kolejne 50 lat. Już może on nigdy nie wrócić do tych ani rozmów, ani strzałów. I coś tak w kościach czuję, że być może tak to się skończy. Bo pozycja, słuchajcie, Iranu jest tutaj oczywista i jasna. Dopóki Amerykanie nie zdejmą nielegalnej według nich agresywnej blokady irańskich portów, która łamie według Irańczyków zawieszenie broni, no to oni nie zdejmą z kolei swojej blokady z cieśniny. I można powiedzieć, że sytuacja jest taka, że kozak złapał tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Galibaf, czyli przewodniczący irańskiego parlamentu, powiedział: całkowite zawieszenie broni ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nie jest naruszane przez blokadę morską i branie światowej gospodarki za zakładnika. Ponowne otwarcie cieśniny Ormus jest niemożliwe w przypadku tak rażącego naruszania rozejmu. Koniec, kropka. I takie jest, drodzy Państwo, stanowisko Stanów Zjednoczonych, przepraszam, Iranu, a Trump się kompromituje niestety po raz kolejny, no bo ostatnio znowu powtórzył tą swoją tezę, zniszczyliśmy wszystko, marynarkę wojenną, lotnictwo, rakiety, uran zakopany, totalne zniszczenie. No to posłuchajcie, CBS News podsumowało, że po pierwsze 70% irańskich sił powietrznych wciąż działa, pomimo tysięcy ataków USA i Izraela. Fakt drugi, 60% irańskiej marynarki wciąż operuje, między innymi szybkie łodzie szturmowe używane do przejmowania okrętów i statków. Widzieliście na pewno takie zdjęcie, zresztą u mnie jest na X-ie, satelitarne, które pokazuje 20 irańskich speedboatów wracających do jakiegoś portu w Zatoce Perskiej właśnie z patrolu, przepraszam, w cieśninie Ormus oczywiście, z patrolu wyłapywania tych tankowców, które próbują złamać blokadę. Dalej, lecimy dalej. Fakt trzeci, 50% irańskiego arsenału rakiet balistycznych i wyrzutni wciąż jest nienaruszone. Dodajmy do tego, że również drony, ten potencjał dronowy. W związku z tym Trump, jak wyliczyli dziennikarze, 97 razy ogłosił już zwycięstwo nad Iranem i 97 razy, delikatnie mówiąc, rozminął się z prawdą. Wszystko to ma oczywiście bardzo, bardzo, bardzo poważne negatywne implikacje dla rynku ropy, no bo niestety wszystko, znowu zła wiadomość, idzie w górę. Obecny kurs ropy Brent to jest, drodzy Państwo, $103.55 za baryłkę. I teraz na czym polega cały problem? Że mówiliśmy bardzo często, że ta blokada miała uderzyć w Chiny w założeniu Trumpa. No najwyraźniej Trump nie zajrzał do statystyk. Zobaczcie, tu jest taka ciekawa infografika, którą dla Was przygotowałem. To są strategiczne rezerwy ropy posiadane przez różne państwa. widzicie? Ta najdłuższa linia to są Chiny, a ta króciutka numer dwa to Ameryka. To jest infografika, której chyba, która się komentuje sama przez się. Gdzieś pojawiła się, słuchajcie, plotka w izraelskich mediach, że do niedzieli ma być przedłużony tylko rozejm Trumpa, ale nie widziałem potwierdzenia tego z żadnych amerykańskich źródeł, więc wydaje mi się, że to jest jakiś humbug izraelskich mediów. Jeżeli chodzi o to, jak kruszy się takie, powiedziałbym, amerykańska pozycja na świecie, no to nie tylko w wymiarze tego, że Amerykanie nie są już w stanie jako główne mocarstwo i hegemon oceaniczny zapewnić drożności kluczowych szlaków morskich, ale również, drodzy Państwo, oczywiście jest gigantyczny problem z tymi rakietami. Wczoraj Wam dokładnie wyliczałem ten raport CNN, ile tam rakiet Amerykanie stracili z poszczególnej kategorii. Tomahawki, Jasmy, Patrioty, TAT, Samy, wszystko tam olbrzymie są uszczerbki. No i uwaga, Hekset zadzwonił do szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Estonii i według doniesień prasowych miał mu powiedzieć, że dostawy sprzętu amerykańskiego dla Estonii są odłożone na święty nigdy. Nie, że na jutro, pojutrze czy pojutrze, tylko po prostu. America first. Ma to bardzo poważne implikacje również dla Polski. My też zostaniemy oczywiście przestawieni na koniec kolejki, no bo Amerykanie będą mieli, Izraelczycy, jakby pierwszeństwo. Już wczoraj wylądowały pierwsze duże dostawy sprzętu wojskowego w Tel Awiwie, żeby uzupełnić zasoby Izraela, oczywiście z Afryko. No i mamy, drodzy Państwo, bardzo, bardzo, bardzo poważny problem, no bo całe systemy szkolenia, cały plan obrony Polski i innych krajów opierał się na tym, że ta broń przyjdzie. I teraz ona nie przyjdzie, bo Trump sobie ją wystrzelił na bezsensownej wojnie z podpuszczenia Bibiego. Katastrofalne będą skutki długofalowe dla amerykańskiej pozycji światowej. Nie mówię już o NATO i tych wszystkich innych problemach. Okej, pora przerwać dosłownie na chwilę naszego live'a i tak. Bardzo dziękuję Chrisowi, pozdrowienia z Norwegii. Dla Pawcia, który pewnie ogląda, pozdrawiamy Pawcia w takim razie. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Dziękuję Barterowi Carterowi, naszemu drogiemu patronowi z Czech, zaprzyjaźnionych, za wsparcie. Szymon, kliknąłem suba w końcu, no rychło w czas, panie Szymonie. Piotr Wiśniewski, bardzo dziękuję za wsparcie. Witamy mój dom, moja pralka w gronie wspierających. Przypominam, że te donaty tutaj na czacie powodują to, że jutro powstanie kolejny live, bo tak to działają media XXI wieku. Dziękuję bardzo, to nas nakręca i pozwala nam pracować dla Was. Dobrze, także to są te problemy. Aha, z rzeczy ciekawych, to nie wiem, czy pamiętacie, Trump pokazał takie zdjęcie 8 kobiet irańskich i poprosił Irańczyków, żeby ich nie zabijali. Miały to być panie, które są jakimiś schwytanymi opozycjonistkami przez Irańczyków i Trump powiedział, że w geście dobrej woli przed tymi rozmowami proszę ich nie zabijać. No i drodzy Państwo, Iran odpowiedział w taki sposób. Gratulacje dla Trumpa, uratował 8 wygenerowanych przez AI kobiet. Nie wiem, słuchajcie, czy to jest prawda, ale bez wątpienia jest to śmieszne. Czy te panie rzeczywiście istnieją, czy nie? Są dwie wersje, to od razu mówię, woli uczciwości, że one są wygenerowane przez AI i Trump dał się nabrać i te panie nie istnieją, a drugie, że rzeczywiście istnieją, ale dawno zostały zwolnione i nie grozi im żadna egzekucja. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo ciekawy wątek. Trump oczywiście uznał to za swój wielki sukces i ustępstwo Iranu. Dobrze, dziękuję Warren Wrona Jackson za wsparcie. I teraz tak, wiecie co, kiedy sobie słucham tego i Trumpa, i pani Caroline, oni po prostu mówią rzeczy tak absolutnie nieprzystające do rzeczywistości. Mówią, że białe jest czarne, a czarne jest białe. To pokazuje, że w dzisiejszym świecie w zasadzie nie trzeba ponosić żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Nie trzeba się przyznawać do porażek, wyciągać z nich wniosków, bo zawsze można ogłosić, że się odbyło i odniosło wielkie zwycięstwo. Trump desperacko, prezydent, przywódca największego supermocarstwa zabiegał u Irańczyków o rozejm, jednocześnie twierdząc, że wygrał. No hello, chyba jest odwrotnie, to ten kto przegrał zabiega o rozejm, a nie odwrotnie. A Irańczycy się świetnie bawią, jedzą popcorn, patrzą na to wszystko okularami 3D i po prostu upokarzają każdego dnia Trumpa, aż muszę wam powiedzieć, że trochę mi jest go żal. Wielkie jakieś problemy są w amerykańskiej administracji, to znaczy został odwołany już trzeci bardzo wysoki urzędnik w ostatnich dniach. Na początku, no to pierwszy oczywiście do dymisji się podał John Kent, potem Hexet w jakichś tajemniczych okolicznościach odwołał generała Randy'ego George'a, który był szefem sztabu. I teraz posłuchajcie, został odwołany, zmuszony do dymisji sekretarz marynarki wojennej John Phelan. Oficjalnie pokłócił się z Hexetem o jakiś statek, okręt, przepraszam. Jeden chciał budować okręt, drugi nie chciał budować okrętu. W rzeczywistości nie trudno zobaczyć na pewną zbieżność faktów, to znaczy Amerykanie założyli zupełnie nieskuteczną blokadę, kompromitują się każdego dnia, bo przy każdego dnia, jak donoszą media, przechodzą te kolejne statki i wszyscy Państwo możecie to tam śledzić na tych portalach śledzących ruch statków. W związku z tym ta dymisja odbierana jest właśnie w tym kontekście. Nie jest chyba dobrze, jak generałowie, sekretarze marynarki wojennej są odwoływani w trakcie wojny. Kolejne bardzo podejrzane transakcje zostały zawarte. Otóż posłuchajcie, 15 minut przed przedłużeniem rozejmu przez Trumpa na czas nieokreślony znowu zauważono transakcje na 340 milionów dolarów na giełdzie obliczone na spadek cen ropy. I rzeczywiście na krótko spadły, na czym ktoś zarobił sobie grube miliardy. Jest to trzeci raz w tym miesiącu, jak dokonano takich zagadkowych transakcji, a czwarty raz od początku wywołania tej wojny. Doskonały jest komentarz, słuchajcie, w AFP, francuskiej agencji, która mówi tak: Trump coraz bardziej desperacko miota się, bo chce wyjść z tej wojny, ale Iran ma inne plany i Iran mu na to nie pozwala. Myślę, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A skąd ta presja u Trumpa? Raz, że wznawianie wojny nie ma sensu, no bo pogorszy to jeszcze sytuację gospodarczą, a zaraz wybory połówkowe, nie ma rakiet, żeby strzelać do tych biednych Irańczyków, ale posłuchajcie, według amerykańskich mediów jest taki zapis w amerykańskich przepisach, że prezydent nie może iść na wojnę bez zgody kongresu, ale może przeprowadzić specjalną operację wojskową. I dlatego Trump określa wojnę z Iranem jako specjalną operację wojskową, zresztą analogie nasuwają się same. I teraz co się dzieje? Owszem, może przeprowadzić taką operację wojskową bez zgody kongresu, ale 60 dni. A 60 dni mija 1 maja. Dzisiaj jest, poprawcie mnie, 23, tak? Co to oznacza? Że równo za tydzień kongres będzie mógł całą po prostu pociągnąć do odpowiedzialności i ta wojna po prostu przestanie możliwa być do prowadzenia i kontynuowania. W związku z tym Trumpowi coraz bardziej, że tak powiem, pali się pod nogami grunt, bo do 1 maja musi zakończyć, żeby zmieścić się w tej 60-dniowej terminie. A jesteśmy przy Trumpie. Pamiętacie, jak wam ostatnio mówiłem, że Trump kocha Polskę, bo tak powiedział Markowi Wałkuskiemu na trawniku przed Białym Domem. A pytanie było takie, dlaczego tam wyrzucił RPA z szczytu G20, który odbędzie się 15-14 grudnia 26 roku w Miami i zamiast tego zaprosił Polskę. No, chodzi o to, że kocha Polskę. Ale dzisiaj pojawiła się informacja, że zaprosił również Rosję. Więc może być bardzo ciekawa sytuacja, w której prezydent Nawrocki 15 grudnia w Miami spotka się z Putinem w jednej sali i razem się ustawią do zdjęcia. Teoretycznie mówię oczywiście, no bo skoro i Polska i Rosja dostała zaproszenie i obie przyjmą i załóżmy, że przyjedzie Putin i Nawrocki, a z tego co wiem Nawrocki się wybiera, no to może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Ja to tak tylko tutaj zostawię. Teraz tak, słuchajcie, w Fox Newsie chyba, czy w jakimś, nie przepraszam, w jakimś przesłuchaniu przed kongresem wystąpił Bessent, sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych. No i pytają go, dlaczego w środę powiedział pan, że nie przedłużycie zwolnienia rosyjskiej ropy z embarga, a w poniedziałek pan to zrobił. A on spojrzał takimi maślanymi oczami na tego kongresmena i powiedział tak, no bo w środę uważałem, że nie zdejmiemy, że znowu wprowadzimy sankcje na rosyjską ropę. Ale potem przyszły do mnie przedstawiciele 10 biednych krajów i poprosili, żebym przedłużył to moratorium. Słuchajcie, Ameryka altruistycznie dla dobra 10 biednych krajów przedłuża, no nie chce, prawda, ale przedłuża zgodę na handel wydany Putinowi i jego ropą. Słuchajcie, no nie ma większej hipokryzji po prostu i obłudy. Nigdy nic Ameryka nie zrobiła z dobrego serca, zawsze realizuje swoje interesy. Każdy, kto zna amerykańską politykę, to doskonale o tym wie. Oczywiście czasami też reprezentuje, jak teraz, interesy państwa położonego tam, gdzie chce, ale to jest temat na inną dyskusję. No oczywiście jest to zasłanianie się jakimiś 10 nieznanymi, biednymi krajami. W rzeczywistości Trump to rozrabiał, nie ma ropy na światowych rynkach, więc Putin jest jedynym tutaj, do kogo trzeba dzwonić. Rosja trochę Amerykanów ratuje, no ale przede wszystkim Ameryka ratuje Rosję, tak? No bo Rosja zarabia kolosalne pieniądze teraz na tym zwolnieniu z sankcji i będzie miała więcej kasy na wojnę. Będzie miała więcej kasy na wojnę, no to Ukraina będzie cierpieć. Ukraina będzie cierpieć, Europejczycy kupią więcej broni od Amerykanów dla Ukrainy. I tak biznesik, drodzy Państwo, się kręci, ludzie giną, ale kto by się tym przejmował, jak kasa się zgadza i w Gazpromie, i w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym. Świat, drodzy Państwo, zawsze był paskudnym miejscem i się nic w tej sprawie nie zmieniło. Dobrze, Trump obmyśla sposoby dzikiej zemsty na tym, że Irańczycy nie chcą nagiąć się do jego żelaznej woli. I najnowszym jego pomysłem jest wyrzucenie Iranu z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które zaczynają się w czerwcu, jak wiadomo, między innymi w Stanach Zjednoczonych. One chyba będą, napiszcie to, bo to są kibice, ja nie jestem takim wielkim kibicem reprezentacji, ale chyba w Meksyku, Kanadzie i w Stanach. No i posłuchajcie, przepraszam, ale to jest naprawdę śmieszne. Trump wysłał swojego specjalnego przedstawiciela, Paolo Zampoliego, który zgłosił się do szefa FIFA, Gianni Infantino, i powiedział mu następującą rzecz. Trzeba wywalić Iran z Mistrzostw Świata. Iran, który ciężko na to zapracował, na te mistrzostwa, wygrywając, czy tam mnóstwo meczy w tych eliminacjach. No, a co zrobić w sytuacji, jak Iran się wywali? Trzeba zastąpić Iran Włochami. Dlaczego akurat Włochami? Bo Włochy są bardzo zasłużone dla światowego futbolu, bo chyba zdobyły 4 mistrzostwa, więc no, zasługują na zachętę, jak w misiu. Nie wiadomo, jaka jest na razie odpowiedź FIFA, no ale rzeczywiście nie ma co ukrywać, że jest trudna sytuacja, tak? Jeżeli będzie wojna, no to co, przyjadą Irańczycy, których mordują Amerykanie, a teraz oni będą grali w Ameryce, to strzelać do nich, kibicować im, klaskać jak strzelą gola? No trudny wybór, oczywiście to jest tragifarsa i to jest po prostu śmieszne, ale dodam gwoli ścisłości, że na razie, jeżeli nie wyjdą z grupy, to będą grali 3 mecze w Stanach. 16 czerwca z Nową Zelandią w Kalifornii, 21 czerwca z Belgią, również w Kalifornii, a potem jadą na północ do Seattle i będą grali 27 czerwca z Egiptem. Jeżeli wygrają, a są w Czadzie, w Gazie, bo wygrali właśnie 5-0 z Kostaryką w meczu towarzyskim, no to Irańczycy, marzyłbym, wiecie co, po prostu wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale marzyłbym, żeby zdobyli mistrzostwo. I Trump, pamiętacie, jest taka słynna historia, jak według tej legendy Hitler się zrzymał, że Jesse Owens, czarnoskóry amerykański biegacz, wygrał na olimpiadzie w 1936 roku tam jakiś sprint, nie chciał mu wręczyć medalu, no to Trump na pewno sobie wyobraża wręczenie medalu i tego, wiecie, tej takiej statuetki Mistrzostw Świata, że on tam wyjdzie, wszystkie kamery na niego, wręczy to zwycięzcom, prawda? I teraz cóż za cudownym żartem byłoby to historii, gdyby Irańczycy wzięli się pod ambicję, wygrali te całe śmieszne mistrzostwa i Trump musiałby gratulować i wręczać im te medale. Naprawdę byłoby to mega, mega zabawne. To się pewnie nie stanie, ale pomarzyć można. Dobra, lecimy dalej. W rozmowie z panem Andrzejem Kochutem rozmawialiśmy o problemach z napojami wyskokowymi i dziwnymi zachowaniami szefa FBI Kasha Patela. Właśnie jest nowa afera. Otóż on używał osobistej ochrony i państwowej, no swojej jako szefa FBI, czyli za państwowe pieniądze i państwowych środków komunikacji, czyli samochodów, do zapewniania bezpieczeństwa i przewożenia swojej jakiejś konkubiny, dziewczyny jakiejś. No i teraz uwaga, FBI przesłuchało dziennikarkę New York Timesa, Elizabeth Williamson, która o tym napisała. A więc no takie dosyć, powiedziałbym, nieprzyjemne naciski na media, ale pytanie moje jest takie, skąd Trump wziął takich zawodników jak ten Hekset, Patel, Witkow, Kushner? Przecież to naprawdę ze świecą trzeba szukać takiego gangu Olsena i takich nieudaczników, jakichś, wiecie, cierpiących też na bardzo poważne chyba nałogi, z tego co wiem, co najmniej w dwóch przypadkach wymienionych, mam tu na myśli problemy z napojami wyskokowymi. No, krótko mówiąc, jest jak jest. Bardzo ciekawy komentarz Johna Kerry'ego, prominentnego demokratycznego polityka, ale powiedział tak, Trump podczas rozmów z Irańczykami próbuje ich zmusić do zgodzenia się na to, co już się wcześniej zgodzili. Więc jest to absurdalność potwierdza całej tej sytuacji, bo przypomnę wam, że Trump próbuje teraz zmusić Iran, żeby zgodził się na warunki, które Iran wcześniej przyjął na mocy porozumienia z Obamą, które to Trump nazywa najgorszym porozumieniem w historii. Mało tego, podczas rozmów w Genewie, które Amerykanie za podpuszczeniem Bibiego zerwali, Irańczycy zgadzali się na jeszcze dalej idące ustępstwa, byli bardzo elastyczni. I teraz po tej absurdalnej wojnie, bombardowaniach, pokazaniu takiej, no wiecie, nagiej siły amerykańskiej wokół wojska, z której nic nie wynika konkretnego, no bo nie przełożyło się to na żaden sukces, mamy do czynienia z takim absurdem, że oni próbują, to naprawdę ładnie powiedziane, zmusić do przyjęcia warunków, które oni już dawno przyjęli. No dobrze, Trump oczywiście grozi, że tak jak wam mówiłem wczoraj, że wysadzi cały Iran razem ze wszystkimi przywódcami w powietrze, typowe dla Trumpa, napad jakiejś morderczej furii połączonej z frustracją, no a Araci bardzo spokojnie, bardzo mi się podoba odpowiedź pana ministra spraw zagranicznych Iranu, który powiedział tak, umierać za mój kraj to honor, nie boję się śmierci, na nas takie groźby nie działają, no wiecie, oni mają, że tak powiem, wyższe cele w życiu niż dzika konsumpcja, złote zdobienia na gabinecie owalnym, hamburgery i gwiazdy filmów dla dorosłych. A więc świat Trumpa trochę, nie? Więc no fajnie go tutaj skasował, a tymczasem mam dla was dosyć niepokojące informacje, ale potwierdzające trochę o to, o czym mówiliśmy. Mam tutaj otwarty właśnie na pulpicie raport Bloomberga, który przeanalizował, bardzo długo analizował wszystkie ataki rakietowe, bombowe, amerykańskie i izraelskie na Izrael, na Iran. I wiecie, co się okazało? To jest naprawdę szokujące, że 2/3 ataków poszły na cele cywilne. 2/3. Czyli na 3 spuszczone bomby i rakiety, 2 uderzały w cywilów, a tylko 1 w cele militarne. A cały czas nam, drodzy Państwo, wmawiano, że to jest po prostu chirurgiczna operacja i nikt po strony nie ucierpi, bo to są takie humanitarne, 2 armie się dobrały. No dobrze, mam tutaj konkretne dane. Zginęło 3300 Irańczyków, to już Wam mówiłem. I teraz bardzo ostrożne badania specjalistów z Oregon State University mówią, że uszkodzonych zostało 7645 budynków w Iranie, 60 szkół i uniwersytetów i 12 szpitali. To jest od 28 lutego do zakończenia strzelaniny. I teraz tak, 2816 budynków zostało uderzonych w Teheranie, z czego 32 były tylko procent połączone z wojskiem w jakikolwiek sposób, 25 to było przemysłowe, 21 to po prostu bloki mieszkalne, 19 to sklepy, centra, jakieś tam, wiecie, zakłady, takie obsługi ludności, a 2% to budynki rządowe. No cóż, mit Ameryki umiera na naszych oczach, bym tak powiedział. Ameryki, która, drodzy Państwo, jest krajem wolności, która walczy o prawa człowieka, nie dość, że jest sprzymierzona z najbardziej ludobójczym, agresywnym, przerażającym reżimem, jaki obecnie istnieje, no to jeszcze i wspiera ten reżim w sposób absolutnie bezwarunkowy, no to jeszcze mamy do czynienia z takimi bombardowaniami ludności cywilnej. No najgorsze było oczywiście zabicie tych 175 osób, głównie dziewczynek w szkole, w chyba pierwszego czy drugiego dnia operacji. No dobrze, drodzy Państwo, przechodzimy teraz naturalnie na koniec do Państwa położonego tam, gdzie chcę. Tutaj też dzieje się bardzo dużo. I zacznijmy, drodzy Państwo, może od sondażu, który został przeprowadzony, o dziwo, w Polsce. Sondaż ten przeprowadziło, słuchajcie, UNESCO. Pytanie było następujące. Czy uważasz, że zbrodnie Izraela na Palestyńczykach można porównać do zbrodni nazistów na Żydach? 45% Polaków powiedziało, że tak, 18,7% Polaków powiedziało, że nie, 36,2% po prostu nie ma zdania. No nie interesują się, więc nie ma co mieć też pretensji. Ale zobaczcie, to pokazuje, że Polska nigdy jest jeden z najbardziej proizraelskich krajów, uważany za konia trojańskiego Izraela w Unii Europejskiej, który była przeciwwagą razem z Czechami i Węgrami wobec takich propalestyńskich, proarabskich krajów, jak chociażby Francja. Dzisiaj mają Polacy takie, a nie inne nastawienie. Kolejni polscy politycy bardzo ostro, też na co dzień spierają się z posłem Berkowiczem. Również na Twitterze widziałem kilka takich bardzo mocnych głosów, które po prostu zwracają się do Izraela. Nie wsadzajcie nosa w nie swoje sprawy. Macie własnych super ultra radykałów w Knesecie, a czepiacie się posła Berkowicza. To Polacy decydują o tym, kto ma zasiadać w polskim Sejmie, a nie obce ambasady. Także Izrael przez swoje działania sam niszczy własne pozycje międzynarodowe. Dobrze, z takich rzeczy ciekawych, no to tak, po pierwsze, czy kilkudziesięciu oszalałych radykałów, osadników wdarło się na teren Syrii i zapowiedziało, że zbuduje tam osiedle w ramach idei Wielkiego Izraela i ziemi, której dał nam Pan Bóg, no bo przypominam, że kiedy zaczęły tam się te wszystkie obalania Asada, to Izrael sobie zrobił małą operacyjkę wojenną, zajął kawałek Syrii wzdłuż granicy i trzyma tam teraz ten teren, no i już osadnicy uważają, że trzeba to włączyć. Turcja napina muskuły w odpowiedzi na izraelskie groźby, opublikowała szereg wideo, które możecie zobaczyć na moim Twitterze, z odpalania pocisków, manewrów, lotów F-16. Hasło jest takie: nie jesteśmy Iranem i zgnieciemy was na kwaśne jabłko, jeżeli tylko nas zaczepicie. Przypominam jeszcze do tego, że Turcja jest członkiem NATO, co oznacza, że Polska i inne kraje, gdyby doszło do konfrontacji militarnej i kolejnej agresji Izraela, tym razem przeciwko Ankarze, musielibyśmy, albo powinniśmy przynajmniej, przybyć na ratunek. Dobrze, i dwie jeszcze rzeczy. Jedna, co też się dzieje z tą sprawą krzyża w miejscowości Debel, na pewno o niej pamiętacie. Otóż włoscy żołnierze UNIFIL-u, czyli błękitne hełmy, zrobili, ci żołnierze zamówili, nie wiem, jakiegoś rzeźbiarza, nową, piękną figurę Jezusa, przybyli do tej miejscowości Debel i powiesili ją z powrotem na jej miejscu. Przypominam, że izraelski żołnierz rozwalił ją młotkiem, bijąc Jezusa po głowie, za co dostał 30 dni paki, podobno. Bo jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Natomiast, drodzy Państwo, okazuje się, że ta miejscowość Debel, bo zacząłem trochę dłubać w tej sprawie, bo mnie to bardzo zainteresowało, jest jedną z trzech miejscowości absolutnie zamieszkałych przez chrześcijan, niemal w całkowicie, Debel, Rumajsz i Ain Ebel, które to miejscowości zostały odcięte od świata i przechodzą teraz coś w rodzaju oblężenia. Są to trzy ostatnie miejscowości w południowym Libanie, których ludzie udało im się zostać w swoich domach i nie uciekli. Między innymi dzięki opiece i Ojca Świętego, który o tych miejscowościach bezpośrednio mówił, o zagrożeniu tamtejszych chrześcijan. Więc Izraelczycy nie dali rady ich wypędzić, tak jak milion innych ludzi z południowego Libanu, ale sytuacja jest tragiczna. Zajrzałem na media, do których rzadko zaglądam, czyli do, uwaga, Niedzieli. To jest katolicki periodyk. Można też zobaczyć go w internecie i tam jest rozmowa z księdzem Eliasem, który jest na miejscu, drodzy Państwo, kapłan chrześcijański, który opisuje, co się dzieje w tych trzech wioseczkach. W opustoszałych chrześcijańskich wioskach wojsko izraelskie z pychaczami i buldożerami burzy właśnie ostatnie budynki publiczne, szkoły, mieszkania prywatne, które przetrwały bombardowania i ostrzał artyleryjski ostatnich tygodni. Kilka dni temu, mimo rzekomego zawieszenia broni, alarmuje ksiądz Elias, wojsko izraelskie przejęło kontrolę nad terenami wzdłuż rzeki Litani. Teraz nikomu nie wolno się tam zbliżać. Widziałem, że jest teraz tam takie no-go zone wprowadzone. Każdy, kto tam się pojawia, jest uznawany przez Izraelczyków za Hezbollahowca, nawet jeżeli będzie kobieta z dzieckiem i strzelają bez ostrzeżenia. Wracamy do tej rozmowy. Jak informuje Wikary, mieszkańcy trzech ostatnich zamieszkałych wiosek, o których wam właśnie mówiłem, trochę jak Galowie otoczeni przez Rzymian, to całkowicie chrześcijańskie wioski, albo nie chcieli, albo nie zdążyli uciec. Znaleźli się teraz w pułapce bez wyjścia. Wszystkie drogi są zablokowane. Izraelskie wojsko nie pozwala im opuścić wiosek. Zaczyna brakować wody, mleka do niemowląt i paliwa. Brakuje lekarstw dla poważnie chorych na raka czy cukrzycę. Kurczę, co za bestialstwo absolutne. Do chrześcijańskich wsi docierają jedynie karetki pogotowia i pojazdy Czerwonego Krzyża. Zawierają do szpitali w Bejrucie najciężej chorych, którzy umarliby bez hospitalizacji. Bywa, że przywiozą również trochę żywności. Jakiś absolutny koszmar. Mieszkańcy Rumajsz musieli wybudować tunel, który można wydostać się ze wsi, ale jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Ksiądz Elias mówi, że jest to pytanie, które najczęściej zadaje sobie 2000 rodzin z chrześcijańskich wiosek. Ufamy Panu, modlimy się, jesteśmy cierpliwi, ale nie wiemy, na ile wystarczą nam zapasy ryżu czy mąki. Jak długo wytrzymają urządzenia do uzdatniania wody deszczowej? Przede wszystkim jednak pytamy, jak długo jeszcze mamy czekać na prawdziwy rozejm i zawieszenie broni, które zakończyłyby się prawdziwym pokojem. Ksiądz Elliot ma, co ciekawe, 43 lata. Przeżył już 4 wojny tam w południowym Libanie. Słuchajcie, to jest po prostu wstrząsające. Izrael twierdzi, że jest przedmurzem chrześcijańskiej cywilizacji. W rzeczywistości, jak wiadomo, bliżej mu do zupełnie innej cywilizacji. Dokonuje masowego ludobójstwa w Strefie Gazy, strzeliwuje swoich sąsiadów, prowadzi wojnę o przestrzeń życiową z absolutną pogardą dla życia ludności cywilnej, zabija medyków, lekarzy, kobiety, dzieci na masową skalę. Nie ma tak ludobójczej armii na świecie, tak zdemoralizowanej jak izraelska. No i widzicie, całe wszystko to jest robione pod hasłem walki cywilizacji zachodniej z wrednym islamem, ze strasznymi szyitami, którzy rzekomo zagradzają światu i sunitami. No to zobaczcie, właśnie chrześcijanie z trzech wioseczek są najlepszym dowodem na to, jaka jest rzeczywistość. Opowiedzcie to, drodzy Państwo, tą historię dzisiaj waszym bliskim, waszym znajomym, bo nie możemy milczeć po prostu wobec tego, co się dzieje wokół naszych współwyznawców. A na koniec przygotowałem wam rzecz już kompletnie przerażającą, w związku z tym, jeżeli jesteście wrażliwi na drażliwe opowieści, to wyłączcie teraz tego live'a, bo teraz to będzie naprawdę hardkorowo. Otóż, drodzy Państwo, kolejna dziennikarka została zamordowana z zimną krwią przez Izraelczyków. Tym razem była to znana reporterka libańska Amal Khali. I posłuchajcie, zabito ją w miejscowości Al-Tari, a razem z nią wyjechała druga dziennikarka, fotoreporterka Zeynab Faraj. Ona jest za to ciężko ranna. I teraz znalazłem w mediach taką opowieść, krok po kroku, jak to się wszystko wydarzyło. Ta dziennikarka oczywiście musiała zostać przez Izraelczyków uciszona, w cudzysłowie musiała, ponieważ informowała świat i libańskie media o tym koszmarze czystki etnicznej, która dokonuje się w południowym Libanie. I teraz posłuchajcie. One jechały samochodem, bo przygotowywały reportaż o atakach izraelskich na wioseczkę Bin Jalb. I posłuchajcie, nagle jechał z tyłu za nimi samochód i rakieta uderzyła w ten samochód za nimi. To był najprawdopodobniej dron, czyli pocisk sterowany prawdopodobnie z jakiejś bazy. To było o godzinie 14:45. W tym samochodzie z tyłu zginęło dwóch mężczyzn. Kobiety przerażone zatrzymały samochód, wybiegły z tego samochodu, no bo bały się, że najprawdopodobniej to miał być ich samochód uderzony, ale była jakaś pomyłka i schowały się w pobliskim domu. 5 minut później, o godzinie 2:50, pani Khalil skontaktowała się ze swoim redaktorem naczelnym oraz ze swoją rodziną. Podała, drodzy Państwo, oczywiście swoje namiary, powiedziała, jaka jest sytuacja, że jest zamknięta w budynku, krążą izraelskie drony, które ewidentnie chcą ją zabić, wiedząc dokładnie, bo była doskonale oznaczona press jako dziennikarka, kim ona jest. I teraz posłuchajcie, błyskawicznie rozeszła się wiadomość po całym Libanie na ten temat, bo ona tam ma status gwiazdy, miała status gwiazdy w tym Libanie. I nawet prezydent Joseph Aoun, który ma teraz, jak pamiętacie z innych live'ów, negocjować pokój z Netanyahu, wydał specjalne oświadczenie wzywające między innymi Czerwony Krzyż do tego, żeby natychmiast uratował te dwie dziennikarki spod tych dronów. zwrócono się do ONZ-u, libańskiej armii o ratunek. O 4:25, czyli te panie były tam 2 godziny, ten dom nagle został z premedytacją zbombardowany przez Izraelczyków, mimo że i natychmiast kontakt oczywiście z dziennikarkami się uciął. Izraelczycy dokładnie wiedzieli, kto jest w środku, no bo zrobiła się afera, było to oświadczenie, trwało to wszystko 2 godziny. I posłuchajcie, potem co się dzieje? Na miejsce próbują się do tego zawalonego, zniszczonego budynku dostać ratownicy Czerwonego Półksiężyca i Czerwonego Krzyża. I co się dzieje? Izraelczycy strzelają do nadjeżdżających karetek. Udało się jakimś cudem dostać tam kilku medykom i wyciągnęli tą drugą panią, tą Faracz, bardzo ciężko ranną, ale musieli, otrzymała krytyczne rany głowy. Udało się też zobaczyć, że 2 cywili zginęło kolejnych w tym zamachu, no ale musieli uciekać ci sanitariusze z tego miejsca, ponieważ strzelali do ich samochodów i do tej ekipy sanitariuszy, Izraelczycy z powietrza. No dobrze, i dopiero kiedy cała sprawa się uspokoiła, udało się przegrzebać te ruiny i wyciągnąć tą dzielną dziennikarkę. Drodzy Państwo, Izrael jest krajem, który zamordował więcej dziennikarzy niż wszystkie organizacje terrorystyczne świata razem wzięte. To są wyniki oficjalnych danych, to są oficjalne dane podane przez Organizację Obrony Dziennikarzy. Organizacja CPJ wydała przed chwilą dosłownie specjalne oświadczenie, według którego potępia Izraelczyków za celowe zabijanie dziennikarzy. Izraelczycy oczywiście twierdzą zawsze to samo, że to nie są żadni dziennikarze, tylko to są współpracownicy tajni Hezbollahu i Hamasu, którzy walczą z Izraelem i dostarczają jakichś wiadomości wywiadowczych. Na czym polegają te wiadomości wywiadowcze? No na tym, że jeżdżą do tych krajów, tak, do tych miejsc, przepraszam, gdzie są dokonywane te straszne zbrodnie, opisują zbombardowane wioski, opisują zamordowanych ludzi i to oczywiście jest zły PR dla Izraela, więc ostatnio Izrael z pełną premedytacją bierze na celownik dziennikarzy. Jest to po prostu hańba, skandal i potworna zbrodnia wojenna, a najstraszniejsze w tej historii jest oczywiście to, że nikt, ale to absolutnie nikt, za to nie beknie, nie będzie żadnej, ale to absolutnie żadnej odpowiedzialności, bo raz, że Izrael przecież w życiu nie osądzi tych ludzi, skoro nie działają według strategii i rozkazów, a po drugie zawsze jest kochany Trump i zawsze jest kochany wujek Sam, ktokolwiek by tam nie siedział w tym Białym Domu i zawsze Ameryka przecież pomoże swojemu pupilkowi. Słuchajcie, wkurzyła mnie bardzo ta cała historia, jestem po prostu wstrząśnięty, czuję solidarność zawodową po prostu z tą panią, która narażała życie i zginęła w takim ataku, żeby świat mógł się dowiedzieć, co tam się wyrabia. Dobra, kończymy, bo zagadałem się strasznie, zamiast 45 minut mówiłem 50, więc przechodzimy teraz do tej części naszego live'a, którą najbardziej lubicie, czyli pytania. Bardzo dziękuję wspierającym, pan Szymon. Lecimy dalej. Natalia Wernicka, bardzo dziękuję za piękne wsparcie. Pablo Konik, bardzo dziękuję, widzę, że ze Stanów Zjednoczonych. Famas, pozdrowienia z Niemiec. Mam urlop, więc pierwszy raz mam okazję oglądać live. Pozdrawiam pana serdecznie. Warren Wrona Jackson. No proszę, bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy dzisiaj podczas tego live'a wsparli nas cegiełkami, czyli donate'ami. Przypominam, że można nas wspierać również na Patronite i na YouTubie i to wsparcie nakręca nas do przygotowywania kolejnych live'ów i po prostu utrzymuje naszą małą, skromną redakcję historii realnej, żebyśmy mogli dla Was przygotowywać codziennie te przeglądy najważniejszych wiadomości. Roboty z tym jest kupa, czasu mnóstwo, ale satysfakcja też duża, kiedy patrzę, że dzisiaj było raz 16 tysięcy, na jakieś po prostu kosmos. To już jest 2 miesiące prawie robimy te live'y i dopiero się rozkręcamy, mam wrażenie. Dobrze, bardzo ważna wiadomość. Obejrzyjcie, drodzy Państwo, wczorajszą rozmowę z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Bardzo często mówicie mi tutaj w komentarzach, nawet na live'ach, że Iran, 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 Izrael i Iran i Trump, i Trump, i Trump, a co z Ukrainą? No to zrobiłem odcinek, fantastyczna rozmowa z panem pułkownikiem Lewandowskim, który powiedział, jak wygląda sytuacja na lądzie, morzu i w powietrzu, jak wygląda morale obu stron, jakie są zdobycze, jakie straty terytorialne, jakie są prognozy, jaki sprzęt został zniszczony, opowiedział szeroko o tych uderzeniach w infrastrukturę naftową rosyjską i o wojnie robotów, bo jak wiecie, Zełenski się pochwalił, że roboty już powoli zastępują na froncie ukraińską piechotę. Zanim przejdziemy do pytań, no to jeszcze przypominam wam, że jest nowa moja książka Polacy, opowieści niepoprawne polityczne, już 7 tom. Bardzo wszystkim polecam tą książkę, będzie mi miło jak kupicie, a ja z kolei podpiszę, będą książki z autografem, można je już teraz zamawiać w księgarni internetowej historiarealna.pl. Będzie ostra jazda, no bo jak zawsze historia realna będzie walczyła z pięknymi, ale nieprawdziwymi mitami polityki historycznej. Dobra, bierzemy się za robotę. Najważniejszy punkt programu, który sprawia mi największą przyjemność, czyli odpowiadanie na pytania widzów. Wreszcie mamy jakąś interakcję. Lecimy. Podziękowania, panie Piotrze, za kolejną porcję konkretnych informacji, pisze pan Dariusz. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Okej, Milord Zacny. Pozdrawiam. Czy pana zdaniem partia premiera państwa położonego tam, gdzie chce, i on sam otrzymają kiedyś słony polityczny rachunek od społeczeństwa? No prędzej czy później się odkleić ten chyba Netanyahu od władzy, jak nie, no to zadziała biologia, przecież on jest premierem chyba 20 lat. Przesadzam, on był po raz pierwszy chyba premierem 20 parę lat temu, miał tam chyba jakąś przerwę, no ale to jest cała epoka oczywiście w historii Izraela. No nieźle. Akurat jak rozmawiałem i mówiliśmy o państwie położonym tam, gdzie chce, ktoś nam odciął prąd we wsi. Cześć, cześć. Słuchajcie, to i tak jest, powiem wam szczerze, cud. Zawsze się tego bałem, że to się wydarzy, że to się stało dopiero teraz. Chyba to jest, nie wiem, 50 czy 60, nie no, 50 chyba live historii realnej o wojnie w Iranie i wywalili nam prąd. Niebywałe, ale słuchajcie, no czasami to się tutaj zdarza. Wtedy, a że wszystko tu jest na prąd, to wtedy jest naprawdę duży problem, ale cieszę się, że jestem z powrotem. Ktoś jeszcze tu w ogóle został? Proszę bardzo, jeszcze ktoś jest. No dobra. Okej. Okay. Panie Piotrze, jaką dziś politykę zagraniczną obrałby Piłsudski? Między morze, Skandynawia, może coś innego? Elastyczną. No, Piłsudski był dosyć elastyczny, reagował na wypadki i działał. Piłsudski by pewnie, gdyby był na moim miejscu, to by sobie zrobił agregat prądotwórczy tutaj. Powinienem wlewać, słuchajcie, tutaj benzynę i odpalać to w takich sytuacjach, ale chyba już szybciej ten prąd tutaj przywrócili, niż bym to podłączył, to ustrojstwo. Dobrze, że jestem z powrotem. Cieszę się, że jeszcze ktoś tutaj został. Przepraszam za ten kłopot, no ale to się czasami zdarza. Dobra. Lecimy z pytaniami. Najmocniej przepraszam jeszcze raz. Panie Piotrze, pisze pan Michał, czas na parytet. Czy naprawdę na polskim rynku brakuje ekspertki od Bliskiego Wschodu? Chętnie usłyszymy wreszcie kobiecy głos w programie. Super, doskonały pomysł. Znałem nawet jedną. Jedna to jest Patrycja Sasnal się nazywa. Muszę do niej zadzwonić. Co ciekawe, co u niej słychać. Z 20 lat temu razem występowałem z nią w telewizji. Rozmawialiśmy, to było w 2005 roku, wtedy kiedy Sharon wyrzucił tych osadników ze Strefy Gazy. Tak, Sasnal. Dobrze. Rozejrzę się. O, jest pani Basia Laskowska, bardzo się cieszę. Proszę sobie kupić UPS, dużo nie kosztuje, a chwilę utrzyma. UPS? UPS? Ups, ale to o co chodzi? Przecież UPS to jest taka coś, co dostarcza paczki. Niech proszę, bo to ciekawy wątek, proszę mi wytłumaczyć, co to jest UPS.
Jeśli jesteś ciekaw, to ta aplikacja jest za darmo.
Właśnie za darmo. Włączył mi się nasz live w telefonie. No dobra, bo tutaj próbowałem odpalać, żeby się ratować telefonem. Wiecie co, nie byłoby problemu, przecież mógłbym zrobić sobie hotspota w takich sytuacjach, prawda? To znaczy natychmiast uruchomić hotspota w telefonie i przejść na chwilę na telefon, a potem poczekać. Ale niestety ja mieszkam w takim miejscu w lesie, że nie mam zasięgu. Im dłuższe są drzewa, które nas tutaj otaczają wokoło, właśnie teraz na nie patrzę, to coraz gorszy zasięg. No, a miałem tak, miałem Starlinka, miałem T-Mobile'a, miałem tu jakichś kilku lokalnych providerów i właściwie zawsze coś się chrzaniło. Dopiero teraz, jak mam ten stały łącze, no to możemy robić te live'y, bo już kopałem tutaj kabel do stałego łącza internetu, no ale jak odetną prąd, no to wszystko siada, prawda? A to się niestety na wsi zdarza. Niewykluczone zaraz znowu odetnie, bo prawdopodobnie ktoś majdrują tutaj na słupie, bo przyjeżdżają tu czasami jacyś ludzie. Dobra, lecimy dalej. Proszę bardzo. Okej. Ups, to skrzynka z akumulatorem. W przypadku braku prądu ten prąd podtrzymuje z akumulatora. Okej, dziękuję bardzo. Skrat. Co pan sądzi o tym, że Benchfir szykuje zmasowany atak na infrastrukturę Iranu? Aha, to nie Benchfir, tylko inny świr. Przed upływem 60 dni tylko w celu gospodarczego zniszczenia i wycofa się ogłaszając zwycięstwo. No, kurczę, oby nie. Oby nie, ale tak, no nie przyszedł mi do głowy taki scenariusz, to byłoby straszne, zginą znowu bez sensu ludzie. Kurczę, ten raport tego Bloomberga, który wam przytoczyłem, czy to nie jest szokujące, drodzy państwo? 2/3 bomb spadło na cele cywilne. Niebywale ci Amerykanie tą swoje wojny prowadzą na świecie. Z taką pogardą dla ludzi z innych krajów, ich życia, zdrowia. Bart Carter sugeruje, że to Mossad nas odciął od prądu tutaj. Dobra, pozdrowienia z Bremen, pozdrawiamy Adriana i Andrzeja. Jak Amerykanie reagują na kolejne odwołania w teamie Trump? No Amerykanie to, wiecie, no jest ten żelazny elektorat MAGA, który tam pewnie Trumpa będzie wspierał, ale też nie do końca, no bo Tucker Carlson mówi jasno, wszystko to, co nam obiecał, to nie dotrzymał. Wystąpić do dostawcy o info, gdzie mają najbliższe stacje BTS i czy planują dodatkowe bliżej, pisze Galoria. Gdzie tu mi będą BTS-y stawiać w środku lasu, jak ja tu sam siedzę z psem? Żartuję oczywiście, ale nie sądzę o nich. Chyba tu musi być więcej ludzi mieszkać. Panie Piotrze, czy mógłby pan założyć profil na Spotify i udostępniać formie podcastów? Niech już pan mi nie każe robić kolejnych rzeczy, bo po prostu ja już nie wiem, jak się nazywam. Pracuję od rana do wieczora i jeszcze miałbym obsługiwać Spotify'a. Obawiam się, że to przekracza moje możliwości. Musi pan się pomęczyć na YouTubie. Panie Piotrze, czy Izrael, pyta Luke, nie powinien zmienić nazwy swojej armii z Israel Defense Forces na Israeli Aggressive Forces? Pytanie do nich, ale pamiętacie, no, że wszystkie siły zbrojne zawsze uważają, że się bronią i walczą słusznie. No. Wojtek, kiedy będzie pan Bartosiak? O, i tu mam dla was informację. Niedługo. A przyczyną tego zerwania prądu, swoją drogą teraz patrzę przez okno, mam jakąś gigantyczną, właśnie mi się kładzie brzoza przed domem, więc prawdopodobnie mamy jakieś tutaj kłopoty z drzewami i gałęziami, które mogą uderzać w słupy. Co pan sądzi o Slipknot? Pozdrawiam, Michał Grabek. Nie jestem fanem, delikatnie mówiąc. Ten cały new metal to nie są moje klimaty. Ja jestem zwolennikiem klasycznego heavy metalu. Czy będzie pan na Iron Maiden w Oslo? Do Oslo się nie wybieram. Chciałem jechać do Bratysławy, ale coś mi tam wypadło innego. No ale może mi się uda gdzieś indziej. Wszyscy pytacie o Iron Maiden. Tak, no gdzieś pojadę. Miałem propozycję od takiego mojego bardzo dobrego znajomego, który jeździ, żeby jeszcze pojechać do Włoch, na San Siro w połowie czerwca, albo do Bułgarii, ale ta Bułgaria też coś mi tutaj, jakiś inny termin wchodzi, bo w Sofii też grają zaraz. Trasa się, drodzy państwo, zaczyna już za chwilę, pod koniec maja. Proszę bardzo, nasz prowadzący w konkursie, przypominam, że osoba, która da największego donata, to jest konkurs wymyślony przez pana US New York City, będzie miała ze mną spotkanie na Zoomie, oko w oko. Jakie jest pytanie? Polacy nie wiedzą, że oprócz narodu wybranego są Arabowie, gdzie to oni są największą grupą semicką i nawet Maltańczycy, więc mówiąc o antysemityzmie, to do jakiej grupy etnicznej to dotyczy? No właśnie, to jest to stare powiedzenie, no Arabowie i Izraelczycy w zasadzie niczym się od siebie nie różnili w dawnych, dawnych czasach, prawda, no, tylko wyznawaną religią. Więc jak ktoś jest antysemitą, nie może Arab być antysemitą, bo wtedy by nie lubił samego siebie, chociaż i to się może zdarzyć. Robert, czy wie pan, że te trzy libańskie miejscowości, o których pan mówił, są w rejonie odpowiedzialności polskich żołnierzy? O matko, Panie Robercie, niech pan mi nawet tego nie mówi, to jest jakaś makabra. Zabierajmy tych chłopaków stamtąd, bo oni nic nie pomogą, a tylko mogą oberwać tam. Jakieś kompletne beznadzieja. Czy dzieci wyprowadzają psa? Pyta pan Jędrzej. No naszego psa nie trzeba nigdzie wyprowadzać, bo ma tutaj taki teren, że sobie lata po za płotem. Kosiniak-Kamysz w sprawie Berkowicza. Nie Izrael będzie nam posłów wybierał. Tak, tak, to przytaczałem już ten wczoraj ten fragment. Czy wie pan coś o 9-dniowym streamie Łatwogęga? Nie wiem, co to jest Łatwogęg. Proszę mnie zrozumieć, to jest w ogóle jakieś dla mnie... Czasami pytacie o jakieś gwiazdy mediów społecznościowych, influencerów, ale ja jednak jestem w nieco innej bańce. Bańce właściwie, powinienem powiedzieć. Dobra. Czy będzie audiobook Polaków? Nie wiem, zapytam w wydawnictwie. Czy w przypadku wojny Izrael-Turcja, pyta Marcin Voyager, Turcja ma szansę pogonić to całe towarzystwo, zważywszy na wyczerpanie częściowo magazyny amunicji USA? No nie, no tak do końca nie pogoni, no bo przecież jest broń atomowa w razie draki, no to Stambuł dostanie atomówką i się uspokoi. Także, ale odeprzeć atak przy dużych stratach izraelskich bez wątpienia Turcja może. Okej. Czy jako państwo polskie możemy pomóc chrześcijanom w Libanie? No nie możemy, no bo tam mamy żołnierzy. Gdybyśmy mogli, to byśmy ich wysłali na ratunek, ale nie możemy, bo oni działają na zasadzie mandatu ONZ. Totalna niemoc tej organizacji. Wszyscy patrzą, boją się Amerykanów, więc pozwalają na te bezeceństwa, które Izrael tam wyrabia. Jedyne, co możemy zrobić, no to modlić się za tych ludzi i pewnie są jakieś inicjatywy wsparcia. Szukajcie w jakichś katolickich, chrześcijańskich organizacjach humanitarnych, żeby tam coś wysłać po prostu. Ale mogę podłubać i zapytać kogoś, jak to można zrobić. Pozdrowienia z Norwegii od pana Kowalskiego. Pozdrawiamy. Może USA wykluczyć z mundialu? Pyta pan Karczma. Gospodarza to chyba ciężko byłoby. Pozdrawiam panią Rose. Jaki może być powód planów wyjścia Słowenii z NATO? Nie wiem, nie słyszałem o tym. Słowenia w NATO? Wyjście? Luke, panie Piotrze, czy Izrael nie powinien zmienić... Aha, to już było. Przepraszam. Dobra. Tutaj dużo mam rad od was, co zrobić z tym prądem, jakby znowu zniknął. No chyba trzeba to jakoś wziąć na klatę, obawiam się. Słuchajcie, czy ja dobrze widzę? No proszę, US, New York City, 31, właśnie dostaliśmy znowu rekordowe wsparcie w postaci $400 amerykańskich i wciąż czekamy na zaproszenie pana Gadowskiego. To nawiązanie do naszych żartów. Nie wiem, co powiedzieć. No bardzo, bardzo panu dziękuję. Myślę, że już nikt tego do końca miesiąca, tak mówię, na miesiąc czy na tydzień nie przebije, więc niech pan napisze z łaski swojej do mnie na priv swoje namiary. Spotkamy się Zoom oko w oko i sobie pogadamy. Chyba, że czekamy jeszcze do końca, czy może ktoś przebije. Zobaczymy. Proszę się odezwać w ogóle. Nawiążmy kontakt w takim razie. Najlepiej pisać chyba na Instagramie na priv, bo na Facebooku już mi się dawno zatkało. Starlink proponujemy. Sprawdź ostatni odcinek zmywaka. Nie wiem, co to jest zmywak, ale Starlink miałem. No miałem tu Starlink, leży ten Starlink tutaj. Już z niego zrezygnowałem, bo wiecie co? Starlink robił coś, co w ogóle by te nasze live'y zniszczyło totalnie. To znaczy, co jakieś tam powiedzmy 40 minut mniej więcej jest taka mikrosekundowa, miałem tutaj w tym moim Starlinku jakąś przerwę. Czy to jakaś satelita się zmienia wtedy? O co chodzi? Nie wiem. Ale na sekundkę tracimy internet. W związku z tym rwałoby nam tego live'a. W Starlinku nie byłem zadowolony niestety, mimo że oczywiście fajny gadżet. No dopiero to stałe łącze mnie tu ustabilizowało. A Starlink leży, no. Co przeszkadza Rosji zająć się produkcją dronów i sprzedażą ich na cały świat, detronizując Ukrainę w sekundę? Pyta pan Julii. Nie wiem. Nie jestem przekonany, czy Rosja ma aż takie wielkie możliwości. Dużo zużywają na froncie, ale bez wątpienia staną się eksporterem też dronów, tak jak Ukraina po tej wojnie, no i będą też swoje doświadczenia mogli eksportować, prawda? Tak jak to robi Ukraina w krajach Zatoki Perskiej. Panie Piotrze, jakby pan porównał naszą sytuację obecnie do sytuacji drugiej RP opisanej w książce Studnickiego wobec nadchodzącej II wojny światowej? No jest znacznie lepsza oczywiście nasza sytuacja, to znaczy tak, po pierwsze my nie mamy groźby wojny na dwa fronty, Najgorszym, drodzy Państwo, scenariuszem, który ja i wszyscy, którzy przytomnie znają polską historię i są w stanie myśleć w sposób racjonalny, rozumieją, że nieszczęściem Polski jest to, że przy naszym ograniczonym potencjale demograficznym znaleźliśmy się między dwoma kolosami, Niemcami i Rosją. I to nasze położenie demograficzne, geograficzne, przepraszam, bardzo często kończyło się tragicznie, kiedy te dwa państwa się przeciwko nam dogadywały. W związku z tym są dwa sposoby na wyjście z tej pułapki. Pierwszy sposób, który uważam za romantyczny, czyli wiara w to, że znajdziemy sobie jakiegoś dalekiego sojusznika, który nam pomoże. Polacy marzyli, że Francja będzie takim sojusznikiem przez wiele stuleci, no i potem się przejechali na Napoleonie. Potem podczas II wojny światowej pokładali taką wiarę we Francji najpierw, potem po 40 roku w Wielkiej Brytanii, co skończyło się Jałtą. Potem doszło u nas do proamerykańskiego wzmożenia i wierzyliśmy, myślę, że już coraz mniej osób w to wierzy, że to wujek Joe, przepraszam, sam za oceanu będzie tutaj tym rycerzem, czy też kowbojem, który w ostatniej chwili, jak już będziemy mieli nóż przystawiony do gardła, kopnie te rozsuwane drzwi od salonu i wejdzie z pistoletem i strzeli, żeby nas uratować, no ale wydaje mi się, że te kraje albo nie mają projekcji siły, albo nie mają specjalnie interesów, w związku z tym musimy przede wszystkim rozwijać siły własne i nie możemy sobie też pozwolić na sytuację, w której znajdziemy się w wojnie na dwa fronty. W związku z tym bliskim jest pogląd Golomana, który powiedział, że w Europie Środkowo-Wschodniej są trzy możliwe scenariusze. Pierwszy, Polska z Rosją przeciwko Niemcom, drugi, Polska z Niemcami przeciwko Rosji i trzeci, Rosja i Niemcy przeciwko Polsce. Ten trzeci jest absolutnie wykluczony, więc tak na dobrą sprawę trzeba wybierać między Niemcami a Rosją. Nie oznacza to, że to ma być nasz jedyny sojusznik, tak? To nie o to chodzi, żeby być dobrze zrozumiany. Możemy mieć rewelacyjne stosunki z Ameryką, możemy mieć świetny handel z Chinami, możemy mieć swoje międzymorza, cokolwiek tam komukolwiek się marzy, ale nie możemy mieć sytuacji, w której Niemcy i Rosja są w jednym obozie przeciwko nam, bo wtedy po prostu przestaniemy istnieć. Tak jak 17 września 1939 roku. W związku z tym, z jednym z tych krajów musimy mieć dobre stosunki. Ja akurat uważam, że Rosja nie ma nam nic do zaoferowania. Jako kraj ze swoją kulturą strategiczną i ze wszystkim opowiadam się za sojuszem z Zachodem i z tym, żeby mieć przyzwoite stosunki z Niemcami i tyle. Czy nam się to podoba, czy nie, czy ich lubimy, czy nie lubimy. I teraz wracając do odpowiedzi na pańskie pytanie, nasza sytuacja jest o tyle lepsza, że nie mamy konfliktu z, tak jak było w 1939 roku, i z Hitlerem, i ze Stalinem, tylko z Putinem, a Niemcy takim czy innym są z nami w systemie sojuszniczym, bo czasami do niektórych to nie dociera, ale jesteśmy razem w Unii Europejskiej, w NATO i mamy takie biznesowe linki, że w zasadzie mamy jedną wspólną gospodarkę, polsko-niemiecką. Cały boom gospodarczy Polski to jest zasługa dwóch rzeczy. Po pierwsze wspaniałej przedsiębiorczości Polaków, a po drugie oczywiście tego, że mamy obok siebie potężną gospodarkę niemiecką, na której zyskujemy. Oczywiście nie zadowala mnie pozycja składaczy niemieckich pralek, ale też nie ma co ukrywać, że na tym składaniu pralek zrobiliśmy dużo forsy. Więc rozwijajmy się, róbmy własne pralki, ale też takim motorem, czy też kołem zamachowym dla naszej gospodarki była związki z gospodarką niemiecką. Także podsumowując, mamy jednego rywala, czyli Rosję, mamy bufor oddzielający nas od Rosji, więc to jest drugi plus w postaci Ukrainy, Białorusi, jakiej by ona nie była, prawda? Może w przyszłości będzie prozachodnia oby, więc tu jest nasza sytuacja lepsza. Graniczymy z Rosją tylko w okręgu królewieckim, a z Niemcami, no to wiecie, po upadku Czechosłowacji to nas wzięli z trzech stron, z północy z Prus, z zachodu z Rzeszy i z południa ze Słowacji. W związku z tym byliśmy totalnie otoczeni. Dzisiaj nasze położenie jest dużo lepsze. No a to, co mi przypomina ten rok 1939, to jest raczej taka ślepa wiara w Amerykę, prawda? Tak jak wtedy wsadzili do Berezy Kartuskiej Cata Mackiewicza, bo podważał wiarę w sojusze i w potęgę polskiego wojska, które złoży tego Hitlera i te kartonowe czołgi niemieckie w 3 sekundy. No to teraz też mamy takich harcowników, którzy mówią, że każdy, kto mówi to, co wszyscy wiemy, że artykuł 5 NATO nie działa automatycznie, i że to wszystko jest o kant potłuc, no to oni mówią, o panie, rusko nuca, coś tu jest nie tak, podważa wiary w sojusze. No lepiej mówić Polakom prawdę, niż podsycać w nich jakieś iluzje, bo potem to się kończy wielkim szokiem, tak jak w 1939 roku. Przepraszam, że tak długo gadałem, ale wiecie, to jest mój konik. Więcej na ten temat w książce Polacy. Drodzy Państwo, mamy fantastyczne wsparcie. Pan Wojciech Jaszcz, coś mi tu niestety, przepraszam, ucina. $50 również ze Stanów. Bardzo, 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 bardzo panu dziękuję. Okej, okay, drodzy Państwo, kończmy już powoli. Mieliśmy dzisiaj live'a z przebojami, dlatego przedłużyłem trochę, już prawie półtorej godziny to trwa nasze spotkanie, a przecież jutro prawdopodobnie zrobimy kolejnego live'a. Także bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie fantastyczne pytania. Przepraszam za to odcięcie prądu. Całe szczęście się to zdarzyło pierwszy raz, a był to 40 live chyba. Zresztą policzę to, o, policzę to, takie zadanie mam na jutro. Dzięki za wszystkie fantastyczne pytania. Obejrzyjcie, ci, którzy z Was jeszcze nie wiedzieli, rewelacyjny odcinek z panem pułkownikiem Lewandowskim wczoraj o wojnie na Ukrainie, ale również o wojnie w Iranie. Też dużo ciekawych informacji. Jutro będą najprawdopodobniej dwa odcinki, czyli live o 12, no i oczywiście odcinek o 20, bo jutro piątek. Z kim, to Wam jeszcze nie zdradzę, ale będziecie miło zaskoczeni, coś troszkę innego niż zwykle, jeżeli oczywiście wszystkie moje plany się powiodą. Także cóż, no to tyle. Dziękuję za całe wsparcie, wszystkie donaty, działamy dzięki Wam. Kolejny live powstanie dzięki wsparciu naszych widzów. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Ale uwaga, to nie jest obowiązkowe, bo historia realna jest dla wszystkich i za darmo oczywiście, więc jeżeli nie macie takiej potrzeby ani możliwości, to oczywiście oglądajcie nas, ale miło byłoby, jeżeli dacie suba, dacie lajka, czy skomentujecie albo przekażecie nasz film jeden czy drugi waszym znajomym. Przypominam, że w historii realnej czeka na was moja nowa książka, to jest na razie taka okładka tak wydrukowana, bo książka jeszcze się drukuje, Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7, a więc kolejna odsłona mojej walki historii realnej z polityką historyczną. Trzymajcie się, moi kochani, widzimy się jutro na live o 12, no chyba, że się nic nie wydarzy, śledźcie moje media społecznościowe. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, jeszcze raz przepraszam za przerwę w dostawie prądu. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.